Wojna wyrządziła wielkie szkody w handlu chmielem, ale sądzę, że nie będzie trwała zbyt długo, zauważył kupiec, spoglądając na przemian to na żonę, to na porucznika. Sytuacja nasza jest bardzo dobra, rzekł porucznik Lukasz. Dzisiaj już nikt nie wątpi, że wojna skończy się zwycięstwem państw centralnych. Francja, Anglia i Rosja są zbyt słabe w porównaniu z potęgą austriacko-turecko-niemiecką. Prawda, że mieliśmy drobne niepowodzenia na niektórych frontach, ale jak tylko przerwiemy front rosyjski między Karpatami a środkowym Dunajcem, to bez najmniejszej wątpliwości będzie to koniec wojny. Niech pan spojrzy. I porucznik Lukasz ujął kupca delikatnie za ramię, pociągnął go ku mapie terenów wojennych wiszącej na ścianie i wskazując na poszczególne punkty mówił. Wschodnie Beskidy są dla nas znakomitym punktem oparcia. Na odcinkach karpackich, jak pan widzi, mamy także mocne pozycje. Solidne uderzenie na tej linii nie zatrzymamy się, dopóki nie staniemy w Moskwie. I wojna skończy się prędzej, niż przypuszczamy. A jak tam z Turcją? Zapytał kupiec handlujący chmielem, zastanawiając się przy tym, w jaki sposób przejść do sedna sprawy, która go tu sprowadziła. O, Turcy trzymają się dobrze, odpowiedział porucznik, prowadząc gościa z powrotem do stołu. Przewodniczący parlamentu tureckiego Hali Bey i Ali Bey przyjechali do Wiednia. Naczelnym wodzem Dardanelskiej Armii Tureckiej mianowany został marszałek Liman von Sanders. Golds Pasza przyjechał z Konstantynopola do Berlina, a nasz cesarz odznaczył Enver Paszę, wiceadmirała Usedoma Paszę i generała Dżewata Paszę. Jest to stosunkowo dużo odznaczeń w tak krótkim czasie. Przez chwilę wszyscy siedzieli obok siebie w milczeniu, aż wreszcie porucznik uznał za stosowne przerwać niemiłą sytuację pytaniem: a kiedy pan przyjechał, panie Wendler? Dzisiaj rano. A bardzo mi przyjemnie, że mnie pan odszukał i zastał w domu, ponieważ po południu udaję się zawsze do koszar i mam nocną służbę. Mieszkanie moje jest właściwie całymi dniami puste i dlatego mogłem ofiarować szanownej małżonce pańskiej gościnę. Ma tu zupełną swobodę przez cały czas swojego pobytu w Pradze, ponieważ jesteśmy starzy znajomi. Kupiec handlujący chmielem zakaszlał. Tak, Ketty jest doprawdy dziwną kobietą, panie poruczniku. Niech pan przyjmie moje serdeczne podziękowanie za wszystko, co pan dla niej uczynił. Wpadnie jej do głowy nic tego nicowego pojechać do Pragi, żeby, jak powiada, leczyć się na nerwy. A ja byłem w podróży. Wracam do domu, a dom pusty. Ketty nie ma. Przybierając jak najmilszy wyraz twarzy, pogroził jej palcem i z wymuszonym uśmiechem zapytał: Tyś zapewne myślała, że jeśli ja podróżuję, to i ty możesz sobie na to pozwolić. Nie pomyślałaś oczywiście. Porucznik Lukasz, widząc, że rozmowa zaczyna nabierać niemiłych akcentów, podprowadził inteligentnego kupca handlującego chmielem ku mapie i wskazując na podkreślone punkty mówił: ale ja zapomniałem zwrócić uwagę pańską na pewną bardzo ważną okoliczność, na ten wielki łuk obrócony ku południowemu zachodowi, gdzie ta grupa gór tworzy jakby wielki przyczółek. I w tę stronę skierowana jest ofensywa sprzymierzeńców. Przez zamknięcie tej drogi, która łączy przyczółek z główną linią obronną nieprzyjaciela, musiałoby zostać przerwane połączenie między skrzydłem prawym a armią północną nad Wisłą. Teraz zapewne pan to rozumie. Kupiec odpowiedział, że rozumie wszystko bardzo dobrze, a obawiając się przy swoim wrodzonym takcie, aby to, co powiedział, nie było uważane za dwuznacznik, zawrócił do stołu i zaczął znowu o chmielu. Nasz chmiel stracił przez wojnę zagraniczny rynek zbytu. Przepadła dla chmielu Francja, Anglia, Rosja, Bałkany. Wysyłamy go jeszcze trochę do Włoch, ale obawiam się, że i Włochy wmieszają się do wojny. No, za to po zwycięskiej wojnie ceny na towar wyznaczać będziemy sami. Spodziewałem się, że Włochy ruszą razem z nami przeciwko Francji i Serbii. Wojna byłaby już skończona, chmiel mi w magazynach Chinach gnije, transakcje krajowe są marne, eksportu nie ma, a Włochy zachowują neutralność. Spoglądał wściekle na porucznika, który siedząc spokojnie puszczał kółka dymu, rozpływające się jedno za drugim, co z zaciekawieniem obserwowała Katie. Potem mówił dalej. Niech pan nie myśli, że nie śledzę wypadków wojennych. Dlaczego Niemcy cofnęli się znowu ku granicy, skoro byli już pod Paryżem? Dlaczego między Mozą a Mozelą toczą się znowu ostre walki artyleryjskie? Czy pan wie, że w Combre, we Vray, w pobliżu Marseille spłonęły trzy wielkie browary, którym ja przed wojną dostarczałem rocznie przeszło 500 worków chmielu? Podobnie jak i w Wogezach spalił się browar w Hartmannsweiler, z ziemią zrównany został browar w Niederspych koło Miluzy. To znaczy o 1200 worków chmielu mniejszy obrót roczny. 6 razy walczyli Niemcy z Belgami o browar w Klosterhock. To jest, proszę pana, 350 worków chmielu rocznie. Był tak wzburzony, że nie mógł już dalej mówić. Wstał, podszedł do żony i rzekł: Katy, natychmiast pojedziesz ze mną do domu. Ubieraj się! Wszystkie te wydarzenia denerwują mnie, rzekł po chwili, jakby się tłumaczył. Dawniej byłem zupełnie spokojny. Państwo pożegnali porucznika bardzo przyjaźnie, a kupiec był tak rad, że wszystko załatwione, iż na odchodnym w przedpokoju rzekł do niego:
Gdyby pan, broń Boże, został raniony, niech pan przyjedzie do nas na odpoczynek. Będziemy opiekowali się panem jak najtroskliwiej.
Powróciwszy do sypialni, gdzie pani Katie ubierała się przed podróżą, ujrzał porucznik na umywalni 400 koron i bilet tej treści. Panie poruczniku, nie wziął pan mnie w obronę wobec tej małpy mojego męża, idioty pierwszej klasy. Pozwolił pan, aby zabrał mnie z sobą niby jaką rzecz znalezioną przypadkowo. Przy tym pozwolił pan sobie zrobić uwagę, że zaproponował mi pan gościnę. Mam nadzieję, że nie spowodowałam panu wydatków większych niż załączone 400 koron, którymi raczy się pan podzielić ze swoim służącym. Porucznik Lukasz stał przez chwilę z tym biletem w ręku, potem podarł go powoli, z uśmiechem spojrzał na pieniądze leżące na umywalni, a widząc, że zdenerwowana pani zapomniała grzebyka na stoliku przed lustrem, złożył go między inne swoje fetyszystyczne relikwie. Szwejk wrócił do domu po południu. Szukał pinczera dla porucznika. – Szwejku – rzekł porucznik – macie szczęście. Ta dama, która mieszkała u mnie, już odjechała. Zabrał ją pan małżonek. Za wszystkie wasze usługi zostawiła dla was na umywalni 400 koron. Musicie podziękować jej grzecznie albo jej panu małżonkowi, ponieważ to są jego pieniądze, które zabrała ze sobą. Ja wam list podyktuję. Porucznik Lukasz dyktował. Wielce szanowny panie, raczy pan przyjąć najserdeczniejsze podziękowanie za 400 koron, które ofiarowała mi pańska małżonka za usługi wyświadczone jej podczas pobytu w Pradze. Wszystko, co dla niej uczyniłem, pochodziło z dobrego serca i dlatego nie mogę przyjąć tej sumy i odsyłam ją. No, piszcie dalej, Szwejku. Czemu się tak kręcicie? Coście napisali? I... odsyłam ją, rzekł tragicznie drżącym głosem Szwejk. No więc dobrze, odsyłam ją panu z wyrazami najwyższego szacunku, uniżone pozdrowienie i ucałowanie rąk dla szanownej pani. Józef Szwejk, służący porucznika Lukasza. Napisane, posłusznie melduje panie Oberleutnant, że jeszcze brak daty. 20 grudnia 1914. Tak, a teraz napiszcie adres na kopercie, weźcie te 400 koron, zanieście je na pocztę i wyślijcie je pod tym adresem. I porucznik Lukasz zaczął wesoło pogwizdywać arię z operetki Rozwódka.
A jeszcze jedno, mój Szwejku, zawołał porucznik, gdy Szwejk wybierał się na pocztę. Czy znaleźliście jakiegoś psa dla mnie? Mam jednego na oku, panie Oberleutnant. Bardzo ładne zwierzę, ale trudno będzie go nabyć. Mam wszakże nadzieję, że go jutro przyprowadzę. Gryzie.